Szanowny Boże, skoro siedzicie, to wstańcie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, Ty stworzyłeś każdego z nas najdoskonalej i najcudowniej. Ty przed wiekami zaplanowałeś to, kim będziemy, jak będziemy wyglądać, do czego będziesz chciał nas zaprosić. Wiesz, że to wszystko w nas jest, chociaż często przykryte grzechem, głupotą i innymi rzeczami. To gdzieś tam w środku ciągle mamy w sobie Twój obraz, Twoje podobieństwo. Proszę Cię, żebyś odnawiał w nas to wszystko. Żebyś przez te trzy święte dni odnawiał w nas to wszystko, co złożyłeś. Żebyś wyczyścił to, co się zabrudziło. Żebyś to, co się zniekształciło, doprowadził do tego pierwotnego kształtu. Ojcze, chcemy Cię o to wszystko prosić, jak zawsze, tymi słowami, których nas nauczył Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża. Święty Józefie. Święty Ojcze Dominiku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drogie Panie, podobnie jak wczoraj, chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki krótki przegląd różnych tekstów, które Was dotyczą w Piśmie Świętym. Aczkolwiek będzie troszeczkę inaczej, bo chciałbym po prostu przeczytać fragment Pieśni nad Pieśniami i potem z tego fragmentu się, że tak powiem, tam jeszcze wystrzelimy do kilku innych fragmentów. Ale chciałbym, żebyśmy po prostu poszli pewnym bardzo pięknym tekstem. Tak jak Wam mówiłem wczoraj w Księdze Pieśni nad Pieśniami, są takie dwa hymny, w sensie jeden hymn, kiedy on opisuje ją, drugi hymn, kiedy ona opisuje jego. Chciałem wam przeczytać fragment czwartego rozdziału, tylko tam początkowe trzy wersety w sumie, to tam w sumie ma chyba z 18, w których on zaczyna ją opisywać, w którym on pokazuje, jak ona wygląda. Posłuchajcie, a potem spróbujemy się tym zająć. On mówi tak. O jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna. Oczy Twoje jak gołębice za Twoją zasłoną. Włosy Twoje jak stado kóz falujące na górach Gileadu. Zęby Twoje jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. Jak wstążeczka purpury Twoje wargi, i usta Twoje pełne wdzięku. To są pierwsze trzy wersety czwartego rozdziału, Pieśni nad Pieśniami. I chciałbym Wam po prostu werset po wersecie trochę to skomentować, bo w tym jest naprawdę, myślę, ukryty niezwykły pomysł na to, po co i dlaczego Pan Bóg stworzył kobietę, jakby dlaczego ją wymyślił. To właśnie, że kiedy ten mężczyzna zaczyna opisywać swoją ukochaną, to zanim przejdzie do jakichkolwiek szczegółów, zanim opisze, tak jak tam słyszałyście, na razie jesteśmy na twarzy, on tam mówił o oczach, o włosach, o zębach, o jej wargach. Potem oczywiście opisze wszystko, opisze ramiona, piersi, talię, nogi, wszystko będzie opisywał. Ale zanim zacznie, zobaczcie, że on startuje od takiego zdania, bez którego, tak się wydaje, wystartować do mówienia o kobiecie nie wolno. Zaczyna od tego prostego, jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna. Gdyby tego posłuchać, w sensie poczytać po hebrajsku, a tam jest jeszcze bardziej, tak, że tak powiem, koślawo, bo to jakże piękna jesteś, jakże piękna, które zauważyliście, że powtarza się dwa razy, jest tam po prostu powtórzone, w sensie on mówi, przyjaciółko moja jesteś piękna, piękna. Ci z was, którzy byli w Wielkim Poście, pamiętają, skąd się to wzięło. To jest pewien hebrajski sposób mówienia. To nie jest tak, że ten chłop się po prostu powtórzył, że zabrakło mu wyobraźni, nie wiedział, jak ją tam nazwać, to powiedział dwa razy piękna. Tylko to jest, tak powiem, struktura gramatyki hebrajskiej. Jeżeli pamiętacie, niektórzy przynajmniej, hebrajski nie zna czegoś takiego jak stopień wyższy przymiotników. W sensie nie ma w hebrajskim słów piękny, piękniejszy, najpiękniejszy. Jest tylko, że tak powiem, jeden stopień przymiotników. Nie ma stopniowania. Więc jak Żyd chce powiedzieć w swojej gramatyce, że coś jest od drugiego w stopniu wyższym, na przykład piękniejsze, to w związku z tym, że nie ma słowa, to musi dwa razy powtórzyć to samo słowo. Czyli jak Żyd chce powiedzieć, że coś jest żółte, żółciejsze od drugiego żółtego, to mówi to jest żółte, żółte. Jak chce powiedzieć to jest cieplejsze od ciepłego, to mówi to jest ciepłe, ciepłe. On tutaj, kiedy przed nią staje, zaczyna od tego, że patrzy na nią, mówi tam przyjaciółko moja, ty to jesteś po prostu piękna, piękna. Czyli jesteś piękna w najwyższym stopniu, że tak powiem, słowa piękna. Słuchajcie, to się może wydawać takie nic nieznaczące, nie? No wie chłop, że gada do kobiety, no to musi zacząć od jakiegoś komplementu, żeby jakoś tą sprawę ustawić. Nie. Drogie panie, zadajcie sobie takie pytanie, ale takie na serio pytanie. Czy wy naprawdę wierzycie, ale naprawdę wierzycie w to, znaczy wierzycie, bo wiara dotyczy czegoś, czego, że tak powiem, trudno zbadać, nie? Czyli może lepiej, czy jesteście przekonane, czy macie taką wiedzę o sobie, że jesteście piękne, piękne? Słuchajcie, ten chłop, kiedy chce z tą babą porozmawiać, to mówi, nie zacznę z tobą rozmawiać, nie zacznę ci mówić, kim jesteś, dopóki nie przyjmiesz tego pierwszego zdania. Drogie panie, czy masz takie przekonanie, kiedy... Co to się dzieje? Drogie panie, czy macie takie przekonanie, że jesteście same z siebie absolutnie, po prostu nieprzekraczalnie... Nie... Ktoś bardzo nie chce, żebym to powiedział. Czuję jakiś... Czuję jakiś męski spisek w zakrystii. Tam siedzą pewnie Marianie i tam kręcą. Drogie panie, czy macie taką pewność, takie absolutnie dogłębne przekonanie, że jesteście po prostu nieskończoną, chodzącą pięknością? Otóż dopóki nie będziecie miały takiego przekonania, to nie mamy o czym gadać. Jeszcze raz spróbujemy? Okej. Okay. Nie wiem, ile tam mają tych mikrofonów, ale... Drogie panie, zauważcie, teraz zrobimy taką wycieczkę. Kiedy Pan Bóg stworzył Ewę, tak? Jest taki cudowny moment, kiedy Adam jest tam uśpiony, nie? Pamiętacie? Pan Bóg go pogrążył Adama w śnie, wiedział, że na trzeźwo mu tego nie może zrobić, nie? Bo za chwileczkę się Ewa zjawi, więc tam szybka narkoza. Wyciągnął mu tę Ewę z boku, stawia ją potem przed Adamem i tam jest taki cudowny dialog. Adam, kiedy ją widzi po raz pierwszy, to ma taki okrzyk radości. W sensie krzyczy tam, tato jest dopiero ciało z mojego ciała, kość z mojej kości, ta się będzie nazywała mężyna. Tam dosłownie jest w sensie, bo on mówi, że to będzie, że tak powiem, inna wersja mnie. Tak mówi Adam tam, ja jestem mąż, ona będzie mężyna. Tam jest taka jakby gra słów w hebrajskim, tego się po polsku nie da oddać, bo nie mamy słowa mężyna, nie? A tam jest po prostu takie samo słowo mąż i żona pochodzi z tego samego rdzenia. Więc on mówi, ona jest taka sama jak ja, ale jest inna. No i jest taki cały w ogóle taki zachwycony, nie? I czy pamiętacie, drogie panie, co wtedy powiedziała Ewa? Pytanie jest podchwytliwe, bo nic nie powiedziała. Co to znaczy, że nic nie powiedziała? Ano ten tam stoi, tam się rzuca, się podnieca, w ogóle coś zobaczył, niewiarygodnie jest zachwycony, a ona stoi i no. W takim sensie w ogóle co się dziwisz? Zobaczcie, jaka jest Ewa przed grzechem pierworodnym. Ona, kiedy słyszy pierwszy w historii komplement na swój temat, nie? To jest pierwszy komplement, jaki mężczyzna powiedział kobiecie. Tato jest dopiero, Adam jest po prostu cały w ogóle rozanielony. Ona się temu w ogóle nie dziwi. Drogie panie, jak to jest z wami? Kiedy się do was podchodzi i wam się mówi, na przykład, nie wiem, ktoś wam mówi, słuchaj, ślicznie dzisiaj wyglądasz. To dlaczego większość z was ma takie coś, no... Albo wam się powie, śliczną sobie założyłaś sukienkę. To co mówi większość z was? A taką szmatę znalazłam. Nie? Stara, stara. taką starą wyciągnęłam z szafy. Zobaczcie, drogie panie, nie wszystkie oczywiście i w różnym stopniu, ale macie ogromny problem z takim, jakby że powiem, oczywistością przyjmowania tego, jakie jesteście. I nie chodzi mi tu oczywiście tylko i wyłącznie o wasz wygląd zewnętrzny, nie? Tylko kiedy ktoś wam mówi, jesteś po prostu nadzwyczajną kobietą. Dlaczego większość z was się kryguje? Większość z was ma takie coś, że no, jakby nie mów tak, nie? Oczywiście jeśli nie mówi, to wtedy jest, czemu on tego nie mówi, nie? Ale jak już mówi, to nie. Drogie panie, skąd to się wzięło? W Księdze Rodzaju Ewa, nie popsuta jeszcze Ewa, chodzi mi nie po grzechu pierworodnym, jest Ewa, która w sposób oczywisty przyjmuje swoje piękno. Drogie panie, jeżeli macie zacząć o sobie myśleć, i on to akurat wie, bo od tego zaczyna ten swój hymn o niej, że jeżeli macie zacząć o sobie myśleć, o tym, kim wy jesteście, co wy znaczycie, po co jesteście, to bez tego pierwszego faktu, czyli faktu, kiedy wstajecie rano, cała zapuchnięta jeszcze, nie? Idziesz do łazienki, włączasz tam światło i jest wow! To dopóki nie macie czegoś takiego, to w ogóle nie ma rozmowy o was jako kobietach. Jeśli zaczynacie od tego, że stajecie przed tym lustrem i mówicie, ale nędza, jak ja się pokażę ludziom, nie? Trzeba to zamalować. No, stąd się to wzięło, nie? Drogie panie, dopóki nie zmienicie tego stosunku, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Naprawdę, mówię zupełnie poważnie. Dlatego, że w przeciwnym wypadku wszelkie rozmawianie z wami o was jest nieustannym przekonywaniem was o tym, że jesteście warte, piękne i tak dalej. Uwaga, wy to macie same w sobie i nie potrzebujecie tej potwierdzenia od żadnego mężczyzny. Macie zachowywać się tak, jak Ewa w raju, kiedy ten tam skacze w ogóle, bo zobaczył piękną kobietę, a ona, no, co się głupi dziwisz, no. Widziałeś mnie? A drugie panie, bo wy się z tego śmiejecie, ale ten śmiech to jest histeryczny śmiech. To jest taki śmiech, bo większość was to nie wierzy. Uwaga, ja wiem w ogóle, dlaczego tak jest, bo to nie jest wasza wina. Większość z was ma tak dlatego, że prawdopodobnie są tutaj w tym kościele, przypuszczam, może ze trzy dziewuchy, w sensie kobiety, przepraszam, ja mam taki język, wiecie o tym, nie? Wiecie, że was nie obrażam. Są tutaj trzy cudowne kobiety, które miały takich tatów, że wyszły z domu tam w wieku, powiedzmy, tam tych 17-18 lat, nie? Z takim przekonaniem, że w oczach swojego taty są po prostu absolutnie chodzącym cudem. Większość z was czegoś takiego nie zna. Większość z was wyszła z domu z takim wzrokiem taty, z mówieniem taty albo z nieobecnością w ogóle taty, że nie macie żadnego potwierdzenia z tamtej strony, kim wy jesteście. To jest taki margines. Panowie, jeśli będziecie mieli w życiu córki, pewnie część z was ma już córki, panowie, względem waszych córek macie tylko jedno, jedyne zadanie. Jedno, jedyne. Te córki muszą wyjść z domu z takim przekonaniem, że dla was, w sensie ojców tych córek, to one są absolutnie najpiękniejszą kobietą świata. Ewentualnie piękniejsza jest tylko żona, w sensie ich mama, ale to jest tylko wersja oficjalna, w sensie córka o tym wie, że to jest tylko taka wersja dla mamy. Ale ona wie, że mamy... No tak. A córka wie, że mamy bije po prostu w tysiącach, nie? Ale panowie, ja mówię teraz zupełnie poważnie. Nie macie absolutnie żadnego innego zadania względem swoich córek. Mama tutaj nic nie pomoże. Znaczy, nie chodzi mi oczywiście o to, że mamy mają mówić swoim córkom, jesteście okropne. Nie, nie. Wiadomo, że potrzebują takiej samej akceptacji, ale akceptacja ze strony mamy w niczym córce nie pomoże, w sensie w przyjęciu jej piękna, bo ona to potrzebuje zobaczyć w męskich oczach. Względem synów nie, takiego zadania nie macie. Względem synów. Tyś jest najpiękniejszym synem, jaki chodził po tej ziemi. Nie, tego nie róbcie względem synów. Ale względem córek, panowie, macie tylko to jedno zadanie. Mówię zupełnie poważnie. Absolutnie 95% kobiet, które tutaj siedzą i te, które nie wierzą w swoje własne piękno, mają tak dlatego, że nie miały takiego taty. Że nie dostały wystarczająco od swojego własnego taty, czyli od pierwszych męskich oczu, które spotkały w życiu, takiej akceptacji. Ale drogie panie, nawet jeżeli tak było, a było, bo jestem przekonany, że tak było w 90%, uwaga, wy nie potrzebujecie tych męskich oczu do tego, nawet tych tatowych oczu, do tego, żeby uwierzyć w własne piękno. I dopóki żyjecie w takim przekonaniu, że wy tego potrzebujecie, to właśnie dlatego część z was wychodzi z domu i szuka, że tak powiem, nie męża, tylko taty, nie? I ten mąż to ma, że tak powiem, wejść w rolę taty. Znaczy szukacie w tym mężu tego, co powinien wam dać tato. Drogie panie, macie to same w sobie. Nikt wam tego nie musi potwierdzać. I tylko wy jesteście od tego, żeby w to uwierzyć. I nawet jeżeli wszystko wam mówi, nie, jest inaczej, jestem nędzna, coś tam jeszcze, to są wszystko pokusy od złego. Wszystko. Ale mówię to zupełnie poważnie. I wasze niedowierzanie w oczach jest najlepszym dowodem na to, co mówię. A? Widziałeś mnie? A drugie panie, naprawdę. Zobaczcie, ten mężczyzna, kiedy zaczyna z nią rozmawiać, mówi, jeżeli tego pierwszego zdania nie przyjmiemy, że ty jesteś piękna, piękna, nie gadam z tobą. Znaczy, jak to przyjmiesz, będę ci dopiero opowiadał, kim ty jesteś. Drogie panie, taki przykład, bo dla mnie to jest naprawdę strasznie ważny temat. Ja jestem przekonany, że większość wszystkich waszych problemów jest stąd. Najcudowniejsza kobieta świata, Maryja, nie? Tak jak był najcudowniejszy facet świata, w sensie Józef, musiał mieć najfajniejszą kobietę świata. Mnie też, przyznam szczerze, bardzo długo zajęło zastanawianie się, dlaczego ona miałaby być taka wyjątkowa. Znaczy, bo ja rozumiem jej wyjątkowość jako matki, nie? I tak dalej. Ale kobieta? Gdzie szukać w Maryi jej kobiecości? Ja rozumiem, że my ją traktujemy, nie? Jako matkę i tam jest rzeczywiście takim wzorem w ogóle wow. Ale gdyby szukać w Maryi wzory, nie wiem, żony, wzory kobiecości, wzorem pewnej też seksualności, no to gdzie tego szukać? No wydaje się, że ona zupełnie nie funkcjonowała w taki sposób, nie? No nie była z Józefem tak jak mąż, żoną i tak dalej. Otóż dla mnie jest taki ślad tego, jak ona o sobie myślała i kim ona była i naprawdę dlatego jest po prostu najbardziej niewiarygodną babką świata, jest w zwiastowaniu. Kojarzycie scenę zwiastowania, nie? Znowu, musimy ją na sekundę oskrobać z tych wszystkich katolickich po prostu, a szczególnie różańcowych naleciałości, nie? No bo zwiastowanie nam weszło w różaniec, nie? Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Czyli wszystkie te słowa, które anioł mówił do Maryi, to nam od razu się uruchamia po prostu ten mechanizm kulkowania, nie? No bo jak to słyszymy, to od razu jedzie różaniec, nie? No tak, no. I już nie traktujemy tego jako czegoś realnego. A to była rozmowa, tak? Wszystko, co jest w różańcu, to była rozmowa. Anioł gadał z Maryją. Czy wy sobie macie jakieś wyobrażenie, jak to wyglądało? To jest zawsze bardzo ciekawe, jakie mamy katolicy wyobrażenia różnych tych prawd. Przypuszczam, że większość z was, kiedy słyszy zwiastowanie, to macie w głowach takie obrazy, które są w kościołach, nie? Maryja tam klęcznik jest, Pismo Święte otwarte, nie? Na pewno miała Pismo Święte. Wtedy były może ze dwa egzemplarze na świecie w ogóle jakikolwiek książek, nie? Ale miała Pismo Święte otwarte, albo brewiarz jeszcze najlepiej, którego jeszcze nie wymyślono, ale ma tam na klęczniku. No nie? W takiej ślicznej sukni jakiejś takiej renesansowej. Izba taka całkiem sensowna, z wysokimi oknami, nie? Wchodzi anioł, taki młodzieniec szczupły, ze skrzydłami i ma taki renesansowy taki ukłon, nie? No, nie tak sobie wyobrażacie zwiastowanie? Większość ludzi, jestem przekonany, taki ma obraz. Może ktoś nie, ale większość ma taki obraz. A słuchajcie, a skąd mamy w ogóle jakiś taki pomysł, że tam jakiś anioł był widzialny, co? Czytaliście Ewangelię Świętego Łukasza, gdzie jest zapisane? Zaczyna się od zdania, wszedł do niej anioł. Uwaga, do niej. Ja wiem, że my to słyszymy do pokoju, tak? Czy miała tam pokój i do niej do pokoju wszedł anioł, nie? Nie, ewangelista tam pisze, że wszedł do niej anioł. Co to jest za rozmowa? Anioł z nią gada w środku, w jej głowie. To nie jest żadne spotkanie, on tam młodzieniec w bieli, taki trochę jak ja. Ja tam za cherubina mógł robić, nie bardziej. Nie? I gadała baba z chłopem, nie? Nie, ona prowadzi pewną rozmowę. Słuchajcie, widzieliście kiedyś anioła? No bo tak na serio. Ktoś widział jakiegoś anioła kiedyś? A w sensie widział. Chłop w bieli ze skrzydłami. No nie, moi drodzy, bo aniołowie nie są cieleśni. To jest nasze wyobrażenie, żeśmy ich ubrali w jakieś takie właśnie, że wygląda jak dominikanin ze skrzydłami, nie? No nie. Anioł to jest istota duchowa, z którą się spotykamy tylko i wyłącznie na poziomie duchowym. Mało tego, ludzie, wy gadacie 3 razy dziennie z aniołami. Za każdym razem, kiedy siedzisz sam ze sobą w swojej głowie i próbujesz podjąć jakąś ważną decyzję, coś się dzieje, nie? Na przykład nie wiesz, co robić, coś wybierasz w życiu, coś ważnego, tędy albo tędy, to właśnie gadasz z aniołem w głowie. To właśnie próbujesz, pytając Boga, co ja mam robić, właśnie gadasz tam z aniołem. I spróbujcie w taki sposób sobie wyobrazić tę scenę. Siedzi Maryja i gada z aniołem, czyli sama ze sobą, z Bogiem, no w sobie prowadzi pewien dialog, nie? To jest genialny dialog. Jak on wygląda? Anioł wchodzi i co zaczyna? Zdrowaś Maryjo, tak? Znowu jakiś tłumacz po prostu zrobił jakiegoś fajerwerka. Tam jest napisane po grecku, kiedy anioł wchodzi, to mówi kecharitomene, czyli mówi ciesz się. Nie zdrowaś w sensie, że bądź zdrowa, żeby cię żadna choroba nie dotknęła, tylko mówi, raduj się. Co to znaczy? Maryja siedzi, skoro to jest dialog w niej, nie? I nagle ma takie wrażenie, kurde, jaka jestem szczęśliwa. W sensie, wszystko jej się tam cieszy, nie? Michał jej się śmieje. Macie takie momenty czasem, że się dacie nagle i jest wam tak, tacy się czujecie cali, tacy pozytywni? No ona siedzi, nie? Mówi, ciesz się. Co mówi ten anioł? Zdrowaś Mario, łaski pełna. Z czym wam się kojarzy łaski pełna? No większość z nas to tak pobożnościowo myśli, nie? Łaska jakaś tam, coś tam z góry, jakaś taka, tak? Coś pobożnościowego. Nie. Wiecie, jak jest łaska po łacinie? Ci, którzy są starsi, pamiętają jeszcze różaniec sprzed soboru, zawsze się mówiło Ave Maria, gracia plena. Łaska to jest gracja. Z czym wam się kojarzy gracja? Jak się mówi o kobiecie, że jest pełna gracji, no to znaczy, że to jest taka kobieta, wow, nie? Ale ona ma grację w sobie. Jest zgrabna, jest piękna, bije od niej jakiś blask. No ona jest pełna gracji, ta kobieta. Czyli co siedzi Maryja? Strasznie się cieszy, nie? Mówi, co ja się tak cieszę? Bo ja jestem pełna gracji. W sensie jestem absolutnie fantastyczną kobietą. Co się wtedy pojawia? Zdrowaś Maryja, łaski pełna. Pan z tobą, żeby nie było. Aha, mam to od Pana, oczywiście, nie? No bo to jest genialne, słuchajcie. I co potem się za zdanie pojawia? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Co to zdanie znaczy po polsku? Jesteś najfajniejszą babką między wszystkimi babkami, nie? No to znaczy to zdanie, że wśród wszystkich niewiast można cię błogo wysławiać. Drogie panie, macie takie dialogi wewnętrzne, że siedzicie sobie same w domu, nagle wam się Micha cieszy i mówicie, ale ja jestem niezwykła. Kurczę, ze wszystkich kobiet chyba jestem najbardziej godna w ogóle pochwały. Słuchajcie, to się wydarzyło w zwiastowaniu. Jest taki obraz, który widziałem zwiastowania. Absolutnie nie pamiętam, kto go namalował, ale uwielbiam ten obraz. To jest jedyny obraz, który mnie przekonuje. Jest taka izba, taka zwykła chata, taka uboga. Jest jakieś klepisko, nie ma w ogóle podłogi, nie, tylko jakaś tam ziemia. Jest taka długa ława drewniana, na której siedzi Maryja w takim fartuchu, takim ucioranym. Ma tak bardzo szeroko nogi rozłożone, bo między nogami ma tą, taką balię z tymi, z ziemniakami. I obiera ziemniaka, nie? I ma podniesioną głowę do góry. I ma, nie ma żadnego anioła oczywiście, nie? Ona sama siedzi w tej izbie i ma taki wyraz twarzy, na którym widać, że ona sobie myśli właśnie, zwariowałam. Znaczy, dla mnie to jest najlepszy obraz zwiastowania, no bo siedzi ta kobieta i myśli jej się to wszystko. Jestem niewiarygodną kobietą, jestem między wszystkimi kobietami najfajniejszą kobietą świata. No chyba zwariowałam. Zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii, jak ona usłyszała to pozdrowienie, tak? To co się stało? Zmieszała się na te słowa. Czyli ona ma to w sobie i mówi, przecież to jest jakieś dziwne, nie mogę tak myśleć. To jakaś pycha jest pewnie, nie? To jest bardzo ludzki obraz. I zobaczysz, dopiero wtedy, kiedy ona takie coś w sobie przyjęła, anioł mówi, a widzisz, bo w związku z tym, że jesteś kimś takim, że jesteś tak piękna, tak błogosławiona między wszystkimi niewiastami, tak cudowna, tak niezwykła, to Pan Bóg ma dla ciebie pewną propozycję. Chciałabyś zostać jego mamą? Zobaczcie, od czego się zaczyna misja Maryi jako kobiety. Ona rzeczywiście jako kobieta będzie matką Jezusa. To będzie jej główna misja. Będzie znana jako matka Jezusa. To będzie jej główna tożsamość. Ta tożsamość się może w niej rozpocząć dopiero wtedy, kiedy ona przyjmie ten dialog. Jestem niezwykła. Między wszystkimi kobietami jestem najbardziej niezwykłą kobietą. Bóg mówi, a widzisz, skoro to wiesz, to mam dla ciebie misję. Drogie panie, dlatego często wy nie macie bladego pojęcia, po co żyjecie i którędy wasza droga i co to znaczy, że jesteście kobietami, bo się was nie dokonało to pierwsze. A Bóg, jak się okazuje w scenie zwiastowania, może dać tą misję, tą niezwykłość, to absolutnie fantastyczne zadanie, które każde z was ma, jak przyjmiecie to pozdrowienie anielskie. Drogie panie, ja chciałbym was bardzo prosić, żebyście dzisiaj, jak wrócicie do domu, siądźcie sobie gdzieś tam w pokoju, zamknijcie się w pokoju. Chłopa wyrzućcie na zewnątrz, jak tam go gdzieś macie. Niech trochę pomarznie. I weźcie sobie, przeprowadźcie w sobie dialog ze zwiastowania, ale mówię zupełnie poważnie. Weźcie Ewangelię, tam gdzie jest ten dialog Maryi z aniołem i spróbujcie go przeczytać nie jako pobożnościową historię z Bożego Narodzenia, tylko poczytajcie tak, jakby anioł był w was i anioł wam to wszystko mówi. I spróbujcie uwierzyć w te słowa, kiedy on wam mówi, ciesz się, jesteś pełna gracji, to oczywiście jest dlatego, że Pan cię stworzył, w sensie On jest z tobą. Jesteś najbardziej niezwykłą kobietą między kobietami i Pan Bóg ma dla ciebie bardzo niezwykłą misję. Drogi Panie, ja uważam, że każda kobieta powinna z tym dialogiem maryjnym po prostu dzień w dzień siedzieć. Bo dopóki nie przyjmiecie tego pierwszego, to nie znajdziecie siebie. On to wie z tej pieśni nad pieśniami. Mówi, nie opowiem ci, kim jesteś, dopóki nie przyjmiesz, że jesteś piękna, piękna. I nawet jeżeli, drogie Panie, świat wam mówi, może wasz mąż wam mówi, albo ludzie wam mówią coś innego i macie takie przekonanie, że nie jesteście w oczach ludzi wyjątkowe, piękne i tak dalej, nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to. Bo zły, kiedy w was uderza, to zaczyna właśnie od tego. Dobra, bo się rozgaduję. To jest pierwsze zdanie. Zobaczcie, nie? Mam nadzieję, że zrobimy te trzy jeszcze. Kiedy on jej już powie, dobra, słuchaj, jesteś piękna, piękna, to mówi, teraz ci opowiem o twoich oczach, bo widzę, że jarzysz, że jesteś piękna, czyli możemy pogadać. Mówi, oczy twoje po prostu jak gołębice, w ogóle nie skalane za tą zasłoną, nie? Bo ona tam pewnie, tak jak te kobiety na wschodzie, nie miała jakąś tam tą chustę taką, nie? Żeby było widać tylko oczy. Zobaczcie, to w ogóle ciekawe dla panów. On, kiedy zaczyna o niej rozmawiać, to zaczyna od oczu. Panowie, jak patrzycie na kobietę, to oczy są zawsze, że tak powiem, pierwszym przystankiem waszego patrzenia na kobietę? On jest bardzo kulturalnym mężczyzną. Oczy, potem będą włosy, potem będą usta, zęby, uśmiech i dopiero pojedziemy dalej. Ale zaczyna od oczu. Znaczy, co to znaczy? Bo nam się może wydawać, no dobra, chłopie mówi, że ma ładne oczy, tak? Ma tam jakieś nieskazitelne te oczy, ładne, takie nieskalane, ładnie wyglądają. Nie. Moi drodzy, w kulturze hebrajskiej, kiedy się mówi o oczach, to mówi się o pewnej kategorii ludzi. Gdybyście poczytali dokładnie Stary Testament, to zobaczycie, że bardzo wiele bardzo ważnych postaci jest nazywanych w Starym Testamencie okiem. Mojżesz był nazywany okiem ludu wybranego. W księgach prorockich, na przykład u Samuela, prorocy są często nazywani, jeżeli pamiętacie, widzącymi. Tam dosłownie jest napisane, że oni są oczni. No w takim sensie, bo oni mają oko, że oni widzą. I tu nie chodzi o to, że oni widzą rzeczy tam przyszłe, nie? Tylko jak Mojżesz jest nazywany okiem, to chodziło o to, że on wie dokąd. On jest przewodnikiem i wie dokąd doprowadzić tych ludzi. Znacie, co on jej próbuje powiedzieć, że oko to jest w ogóle pierwsza rzecz w niej? Co to jest, drogie Panie, za misja w was? Chciałbym, żebyśmy teraz skoczyli, zaraz to zrozumiecie, do Księgi Rodzaju, tam, gdzie byliśmy wczoraj z mężczyznami. Pamiętacie, tam, gdzie siedzieliśmy, Adam ten biedny siedział z tymi zwierzętami, nie? I tam filozofował, że tam sobie nazywał te wszystkie zwierzęta istota żywa. Tam wtedy się pojawia to zdanie, tak jak wam mówiłem, kiedy Bóg na to patrzy, nie? Trochę jest taki rozczarowany, no bo miał być fajny Adaś i mówi, no nie jest dobrze, żeby on był sam. Muszę stworzyć odpowiednią dla niego pomoc. I to zdanie to jest oczywiście woda na młyn wszelkim feministkom, nie? One mówią od razu, o, tu jest dowód, że to już od samego początku w Księdze Rodzaju, bo to jest tak napisane, bo to jest tak w Kościele, że kobieta to jest po prostu pomoc dla faceta. Najlepiej pomoc taka kuchenno-gastronomiczna, nie? No pomoc domowa, tak? No przecież jest napisane, tak, że Pan Bóg mówi, stworzy ją dlatego, że jemu potrzebna pomoc. Problem polega na tym, że feministki nie znają hebrajskiego. Gdyby znały hebrajski, wszystko by im się wyjaśniło. Moi drodzy, w hebrajskim są dwa słowa, którymi się określa pomoc. Jest jedno słowo określające pomoc, takie słowo, które się pojawia w Starym Testamencie z 500 razy. W sensie jest wszędzie tam, gdzie rzeczywiście ktoś komuś pomaga, nie? Ktoś komuś daje rękę, ktoś komuś coś służy, sprząta, gotuje albo idzie mu z jakąś tam pomocą. Takie normalne pomoc, nie? Potrzebuję czegoś, pomóż mi. I to jest jedno słowo. I jest drugie hebrajskie słowo pomoc, które się pojawia w Starym Testamencie 6 razy tylko. I zawsze się pojawia w bardzo jakby jednoznacznym kontekście. Jakim? Zawsze pojawia się wtedy, kiedy naród wybrany jest w jakiejś takiej tragicznej sytuacji, w sensie uprowadzili ich do niewoli, albo im najechali kraj, wszystko zrujnowali. Oni nie mają już po prostu nic. Są po prostu absolutnie bez żadnej jakiejkolwiek pomocy, ratunku, skądkolwiek. I wtedy zaczynają, tak to mówi wtedy Pismo, wołać o pomoc do Boga. I to jest słowo, które jest w Starym Testamencie używane tylko wtedy, kiedy się woła o pomoc do Boga. Czyli to jest tylko taka boska interwencja. Jak się łatwo domyślić, w Księdze Rodzaju, oczywiście nie ma tego słowa pomoc normalnego, komuś tam pomóż, tylko pojawia się właśnie to drugie słowo, odnoszące się tylko i wyłącznie do Boga. Co to znaczy? Ewa jest dana Adamowi jako boska interwencja. Jako ktoś, kto jako jedyny może go wybawić z jego nędznego stanu. No, słuchajcie, tak to jest napisane w Księdze Rodzaju. Słuchajcie, tak na ludzki rozum. Przyjęło się tak w świecie, nie, że piękną stroną są panie, tak? Mówi się piękna płeć, tak? My jesteśmy ta brzydsza. Ale silną płcią, no to są mężczyźni, nie? Zresztą mówi się o kobietach słaba płeć, nie? Tak się mówi. Słuchajcie, robiłem w zeszłym roku w Warszawie w czerwcu taką konferencję, gdzie potrzebowałem danych o samobójstwach na świecie. Dosyć nieciekawy temat, ale było mi to potrzebne. Słuchajcie, wiecie, ile osób rocznie na świecie popełnia samobójstwo? To jest w ogóle coś niewiarygodnego. Ja nie przypuszczałem, że to jest taka skala. Rocznie na świecie, na całym świecie, we wszystkich krajach, odbiera sobie życie 815 tysięcy ludzi. Czajcie, to jest prawie milion. Prawie milion osób rocznie odbiera sobie życie. Tak na marginesie tylko, słuchajcie, to jest dwa razy więcej niż w ciągu roku ginie na wszystkich wojnach. Wy czajcie, że rocznie ginie więcej ludzi samo się zabijając niż ludzi zabitych na jakichś tam konfliktach? Dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Ale co mnie tam najbardziej zainteresowało? Jaki jest procent mężczyzn do kobiet w samobójstwach? 82 do 18. Kto jest, przepraszam, silną stroną w świecie? Na czym ma polegać samobójstwo? Samobójstwo to jest taki moment, kiedy człowiek już nie może, jest już tak zrozpaczony, jest w tak trudnej sytuacji, że nie widzi żadnego wyjścia, tak cierpi albo jest mu tak źle, no, że sobie odbiera życie. Jak się okazuje, do takiego stanu 5 razy częściej dochodzą mężczyźni niż kobiety. Widzieliście kiedyś ławeczkę alkoholików? Taką w parku? Jaki tam jest procent mężczyzn alkoholików i kobiet alkoholiczek? Taki sam. 5 do 1 mniej więcej. Ja nie mówię, że nie ma kobiet alkoholiczek. Ja nie mówię, że nie ma kobiet, które są rozwalone życiowo. Ale okazuje się, i to myślę jest oczywiste dla was wszystkich, że znacznie łatwiej znaleźć totalnie rozwalonego faceta niż totalnie rozwaloną kobietę. Co to znaczy? Kobieta jest znacznie silniejszą jednostką. Niepodległą degradacji. Teraz znowu chciałbym, żebyście, drogie panie, zobaczyły miny panów, nie? Co ty, chłopie, gadasz w ogóle? Panowie, taka jest prawda. My, i Biblia to potwierdza od pierwszego rozdziału, jesteśmy w tym układzie płciowym świecie, kobiety i mężczyźni, znacznie słabszą częścią, domagającą się znacznie większej pomocy. Dlaczego, tak jak wam już mówiłem, nam, że tutaj, ja wiem, że dzisiaj jest konferencja dla kobiet, ale wczoraj była do mężczyzn i było tak samo, nie? Dlaczego tutaj jest właśnie znowu 70 do 30 kobiet i mężczyzn? Bo kobietom znacznie łatwiej jest być z Bogiem, być w dobru, nie osuwać się w jakąś degrengoladę i tak dalej. Dlaczego, tak jak wam mówiłem wczoraj, to kobiety walczą o małżeństwa, a rzadziej mężczyźni? To wszystko jest dokładnie z tego samego. Drogie panie, jak chcecie gdzieś znaleźć prawdziwy feminizm, ale prawdziwy, to on jest tu. Bo to żadna feministka tego nie wymyśliła. Bo feministki wymyśliły ewentualnie tak 1:1, nie? Wymyślimy, że to ma być parytet, ma być 50-50, a w Biblii jest 80-20. To jest dopiero feminizm. Słuchajcie, Pan Jezus to w ogóle był największy feminista świata. Zauważyliście, że Pan Jezus się urodził tylko z kobiety? Znaczy, my tego nie czajmy, bo my jesteśmy w innej kulturze. W tamtej kulturze, drogie panie, twórcą człowieka był tylko i wyłącznie mężczyzna. Kobieta, nie obraźcie się, bo ja nie mówię, że tak jest, tylko tamta kultura tak myślała. Kobieta była tylko i wyłącznie inkubatorem. Zobaczcie, jakie są imiona Żydów w Piśmie Świętym. Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, czyli ojca. Do dzisiaj w języku rosyjskim zostało takie nazywanie, jeżeli ktoś was kojarzy. Zawsze się syn nazywa przez nazwisko ojca. To jest pokłosie tamtej kultury, kiedy jedynym twórcą człowieka jest mężczyzna. Kobieta jest tylko od tego, żeby go, że tak powiem, dostarczyć na świat. Jest kanałem dystrybucyjnym. Przepraszam za to wyrażenie. Ale tak tamta kultura myśli. Co robi Bóg, kiedy postanawia się wcielić? Tak pokazuje facetom. Ale naprawdę Jak będzie nazywany Jezus? Jezus, Syn Maryi. No zauważcie to. Jezus, przychodząc na świat, już, że tak powiem, dokonuje pierwszego aktu feminizmu. Widząc, jaka jest sytuacja kobiety w tamtej kulturze, pierwszą rzecz, którą Jezus chce naprawiać, którą chce zbawiać, to robi właśnie to, że rodzi się bez udziału mężczyzny. Na tamtej kulturze to jest tak, jakby po prostu dać całej męskiej populacji w twarz, nie? Że on się urodził bez udziału mężczyzny. Słuchajcie, dlaczego ja to mówię? Bo ja nie chcę oczywiście gadać o feminizmie, nie o to mi chodzi. Tylko, drogie panie, nigdzie nie znajdziecie takiej swojej wartości, takiego swojego piękna, takiej swojej cudowności, jak w tej księdze i w tym, co za tą księgą idzie, czyli w Kościele. Naprawdę. I cokolwiek ten świat będzie wam mówił, że tu jest inaczej, tak, bo tu rządzą faceci. Tak, to są faceci, tylko że są 5 razy słabsi od was. Jest taki ojciec Kościoła, nie powiem który, bo to trochę wstyd, wielki teolog, który pisał o tym, że Bóg został, wcielił się jako mężczyzna z litości. W sensie, żeby cokolwiek tym facetom dać. Bo jakby się wcielił jeszcze jako kobieta, to by był w ogóle dramat, nie? Bo w sensie miałybyś się już wszystko wtedy. A tak to jedyne, czego nie macie, to właśnie tego. I on też pisze, że właśnie dlatego kapłaństwo zostało dane mężczyznom, żeby te chłopy cokolwiek miały. No tak, bo wy macie wszystko. Drogi panie, nie będę tego dalej ciągnął, tylko chciałbym, żebyście zobaczyły, bo on od tego zaczyna, kiedy o niej mówi. On mówi tak, ty jesteś okiem. Czyli w sensie to ty jesteś ta, która prowadzisz. To ty jesteś ta, która widzi, że ja jestem słabszy, ja potrzebuję pomocy. I teraz błagam, żebyście dobrze zrozumieli, bo mnie nie chodzi o to, żebyśmy stanęli w takiej teraz pozycji, że wszystkie panie mają teraz stanąć na ten swoich mężów i ty, słaby, chcesz pomocy? To może ci udzielę, nie? Nie, mam nadzieję, że rozumiecie, że mnie, broń Boże, nie o to chodzi. Tylko w związku z tym, że nam się odwróciło w świecie, nie? I nam się zrobiło tak, że właśnie uznaje się kobietę za słabszą część. Nie, trzeba to przywrócić do zdrowego porządku. I zdrowy porządek oczywiście nie polega na tym, że facet to jest nic, a kobieta to jest jedyne w ogóle cokolwiek warte, czegokolwiek. Nie, tylko żebyście, drogie panie, uwierzyły w to, co wy macie, kim wy jesteście, jaka jest wasza rola. A jak chcecie tego szukać, to szukajcie tego w tej książce. Dobra, to tylko tyle, bo nie chcę tego za długo ciągnąć. Matko, jak jest późno. Macie trochę siły jeszcze, tak? Damy radę? Słuchajcie, potem są dwie genialne rzeczy. Pierwsza jest taka, którą absolutnie uwielbiam. Zmienimy trochę porządek, ale ona jest po prostu absolutnie cudowna. Kiedy on mówi o jej zębach i uzębieniu. Ja w ogóle uważam, że to jest po prostu najlepszy komplemenciarz świata. Zważyliście, jaki on daje komplement? Mówi tak. Zęby twoje, ona się pewnie śmieje, nie? Tam się szczerzy, nie? Widzi tam szczękę. Mówi, słuchaj, zęby twoje, jak stado owiec, które wyszły z kąpieli, czyli umyte, nie? Wszystkie, mówi, wystrzyżone, czyli równe, nie? Żadnej nie brakuje. W sensie, no genialny jest. W sensie, tak powiedzieć komplement, żeby ona była zachwycona, a on, że wiedział, że obraził, nie? No nie, z geniuszem, mówi, te zęby twoje, po stado owiec, wystrzyżone, umyte, nie? No wszystkie są, nie ma, żadnej nie brakuje, mówi. Całe stadko masz, nie? Znaczy, co to jest za komplement? O czym on mówi? Bo oczywiście to jest wszystko jako symbol, nie? On nie opisuje tego wyglądu, tylko próbuje symbolami opowiedzieć, co w niej widzi. Moi drogie panie, kiedy się mówi o uzębieniu, kiedy się mówi o przeżuwaniu, bo to też o to chodzi, że tak powiem, w jamie gębowej, to łatwo zauważyć w Biblii, ale to do dzisiaj nam w ogóle zostało, że mówi się o pewnego rodzaju rozumieniu rzeczywistości. Czemu? Zobaczcie, że na przykład mamy takie powiedzenie, to wszystko z Biblii jest, że ktoś na przykład na czymś się zna, to się mówi, on zjadł zęby na tym. Zauważyliście to? Albo kiedy się mówi, że ktoś tam bardzo głęboko coś myśli, to się mówi, ale on przeżuwa, nie? Tak w sensie, jakby tak, jakby mielił coś, nie? Jakby coś tam się... Właśnie, to się wzięło dokładnie stąd. Żydzi, kiedy mówią o pewnym procesie, że tak powiem, gryzienia, to mówią właśnie o wgryzaniu się w rzeczywistość. W takim sensie, to jest twój sposób rozumowania. Słuchajcie, co on mówi, posługując się tym opisem stado owiec umyte, wystrzyżone, kiedy chce powiedzieć o jej sposobie rozumowania. Otóż, drogie panie, macie taką w tym swoim postrzeganiu świata, w swoim rozumieniu świata, cechę, która jest jednocześnie genialną rzeczą w was, jednocześnie jest waszym po prostu jednym z największych przekleństw. To się nazywa, tak najkrócej mówiąc, fantazja i wyobraźnia. W sensie, to jest genialne dlatego, że dzięki temu macie empatię. Macie ją tak, jak żaden mężczyzna nie ma. Wy jesteście w stanie, nie znając człowieka albo znając go 15 minut, że tak powiem, tak sobie wyobrazić jego sytuację, że właśnie jesteście w stanie empatią wejść dokładnie w jego miejsce. Tego mężczyzna nie ma. Znaczy ma to w znacznie mniejszym stopniu. Wy dzięki temu macie empatię, że macie po prostu ogromną wyobraźnię, fantazję, zdolność do stworzenia rzeczywistości, której nie znacie. Tylko, że jednocześnie świat domyślić, to jest straszne przekleństwo. Dlatego, że bardzo często nieustannie produkujecie nieistniejącą rzeczywistość. Taki prosty przykład. Wasz mąż, chłopak, tam ktoś tam, nie? W sensie bliski wam mężczyzna, odprowadza wieczorem po pracy koleżankę, bardzo ładną, do domu. Późny wieczór. I wraca późno w nocy, bo ją odprowadzał. Uwaga. Co myślicie? Myślicie sobie tak. Super! Ale mam fantastycznego mężczyznę. Kobiecie groziło niebezpieczeństwo. Mogło jej się coś stać. Stanął na wysokości zadania, odprowadził ją. To myślicie? Czy macie w głowie już po prostu 6-letni romans, 3 dzieci, osobne mieszkanie i tak dalej, nie? Drogie panie, co to znaczy, że on mówi, twoje zęby są umyte i wystrzyżone? On mówi, twój sposób myślenia jest nieustannie kąpany w prawdzie i strzyżony do rzeczywistości, czyli fakty, 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 fakty. Drogie panie, gdyby on pomyślał to, co wy myślicie, że on myśli, to on by się zabił. Bo on tego nigdy by nie pomyślał. I dlatego czasem tak strasznie trudno jest z wami być, bo wy żyjecie względem nas w wymyślonej rzeczywistości, w sensie tej względem nas rzeczywistości, z którą my nie mamy nic wspólnego, a jesteśmy przekonywani, że jesteśmy w tej rzeczywistości. Dziecko wasze wraca ze szkoły i się spóźnia 20 minut. Co się dzieje w waszej głowie? Porwanie, pedofil, gwałciciel, bomba atomowa, cokolwiek jeszcze. A on oglądał kasztany. Słuchajcie, ale ja naprawdę oglądałem kasztany. Bo to jest historia z mojego życia. Spóźniłem się do domu, bo oglądałem kasztany. Dostałem kablem od tego, od żelazka. A ja naprawdę oglądałem kasztany. Na pewno kradłeś, biłeś się z kolegami, coś tam jeszcze robiłeś. Mamo, nie, oglądałem kasztany. Słuchajcie, do dzisiaj nie mogę patrzeć na kasztany, nie? Naprawdę. Drogie panie, poważnie. Tak jak wam jest bardzo trudno z nami wytrzymać, bo my jesteśmy wszechwiedzący, tak nam jest bardzo trudno z wami wytrzymać, bo mamy wrażenie, że rozmawiamy z nieistniejącą rzeczywistością. I nie w tym sensie, że was nie ma, tylko ten świat, który zbudowałyście, w którym to podobno my jesteśmy, w którym my różne rzeczy robimy, my tego świata nie widzieliśmy. I strasznie trudno jest nam się tam odnaleźć. Ale poważnie, drogie panie, to jest wasz wielki dar, bo dzięki temu macie empatię i dzięki temu jesteście w stanie, mówię, wyobrazić sobie sytuację drugiego człowieka. Tylko niestety, tak jak każdy dar, zły każdy dar wykorzystuje do czegoś okropnego. I drogie panie, błagam was, pomyślcie o tym. Bo może jest tak, że wasz mąż, czy tam wasz chłopak po prostu nie może już z wami gadać, bo on wie, że gada z czymś, czego nie ma. I on nie jest w stanie tego zrobić, dopóki wy nie zrozumiecie, że tego nie ma. A wy macie pomysł na to, kim on jest, co on robi i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc tak obrazowo, drogie panie, według niego, myjemy i strzyżemy zęby. Błagam was. Druga rzecz. Zostało nam jeszcze dwie, jakoś wyrobimy. On, kiedy patrzy na jej włosy, mówi, że włosy twoje jak stado kóz falujące na górach Gileadu. Słuchajcie, panowie, uczcie się od tego gościa w ogóle. Bo to, co on wymyśla, bo zobaczcie, jaki to jest sensualny i zmysłowy obraz. Skąd on wziął taki obraz? Włosy twoje falujące jak stado kóz na górach Gileadu. Skąd mu się to wzięło? On na nią patrzy, tak? Ma ją przed sobą. Ona ma jakieś długie włosy. No skoro falujące, nie, to nie może mieć jeżyka, tylko musi mieć długie włosy, nie? Co on mówi? Włosy twoje jak stado kóz falujące na górach Gileadu. Czy wy to czaicie? Słuchajcie, to jest bardzo zmysłowa księga. Ona się naprawdę nie boi zmysłowości. Ona się nie boi cielesności naszej. Ale w czym rzecz? Co on ma na myśli, kiedy mówi o włosach falujących na górach Gileadu? O co mu chodzi z tymi włosami? Teraz tak, musicie mi uwierzyć, mamy mało czasu, a to by mi zajęło z pół godziny, żeby wam wytłumaczyć związek frazeologiczny między włosami, płaszczem i chwałą. To musicie mi wybaczyć, że wam tego nie powiem, ale uwierzcie mi, że tak jest. W sensie, w czym rzecz? On, kiedy się posługuje słowem włosy, to się jednocześnie posługuje słowem w hebrajskim, które po naszemu byśmy mogli nazwać chwałą. W sensie, jak się często w hebrajskim mówi, że ktoś jest otoczony włosami, to to brzmi i słychać, tak jakby mówił, od niego bije chwała. To znajdziecie u świętego Pawła w jego listach, to znajdziecie u proroków, jakby, bo jest po prostu takie samo słowo. Nie będę wam teraz tłumaczył całego tego związku, musicie mi uwierzyć, że tak jest. Ale chciałbym w związku z tym wam jedną scenę przytoczyć, która wam doskonale pokaże, dlaczego on mówi o tych włosach, czyli o tej chwale. Jest w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich taki fragment, kiedy święty Piotr, to jest tuż po zesłaniu Ducha Świętego, trafia do miejscowości obok Jafy. Tam uzdrawia takiego chłopa, który jest chromy, i przychodzą z Jafy jacyś ludzie i mówią: słuchaj Piotrze, bo u nas w Jafie była taka kobieta, która miała na imię Tabita i Tabita umarła. Bardzo ją kochaliśmy, czy mógłbyś przyjść do Jafy i pomóc? Piotrek jest cały napełniony Duchem Świętym, co nie, więc mówi: no co mam nie pomóc tam, to, że nie żyją, no to trudno, no to poradzimy, nie? Genialny w tym jest. Idzie do Jafy, wchodzi tam do tego mieszkania, ona leży na piętrze martwa, nie, na łóżku. I zanim tam cokolwiek zrobił, to przyszły sąsiadki tej kobiety i wszystkie przyniosły na rękach płaszcze. Płaszcze, to już pamiętajcie, płaszcz to jest to samo słowo, co chwała i włosy, to jest to samo cały czas. Płaszcze i chitony. Chiton to jest taki rodzaj takiego szalu w tamtym czasie. I mówią tak do Piotra: Piotrze, zobacz, jakie ona nam robiła płaszcze i chitony. Po prostu jesteśmy, ona była tak cudowna, że nam to robiła. I Piotr się strasznie wzruszył tym, jak to zobaczył. Zaraz wam to wytłumaczę. Strasznie się wzruszył i mówi: Tabito, wstań. I ta wstała. W sensie to jest pierwsze wskrzeszenie świętego Piotra. Po raz pierwszy Piotr wskrzesił martwą osobę. Co nie? Ona wstała i żyła dalej. Co się okazuje? No, ona była jakąś krawcową w tym mieście, nie? No, skoro szyła te płaszcze i chitony, czyli prawdopodobnie robiła ludziom ubrania. I teraz co mówili ludzie? Mówili tak: Piotrze, ona nam szyła takie płaszcze, że my kiedy chodziliśmy w tych płaszczach, to byliśmy jakby cali otoczeni chwałą. Rozumiecie te związki? Płaszcz, chwała, nie? Otoczony. To jest, w tamtym języku to wszystko brzmi tak samo. Więc one, kiedy mówią, zobacz, jakie ona nam robiła płaszcze, to mówią, zobacz, jaką ona nam nadawała chwałę. Słuchajcie, co to znaczy w takim normalnym języku? Można być z człowiekiem w taki sposób, że jak ten człowiek wyjdzie ze spotkania z nami, to on się cały czuje otoczony chwałą. Rozumiecie? Przychodzi jakaś bida, która na przykład myśli o sobie strasznie źle, nie? Pogadasz z nią, popatrzysz na nią w pewien sposób i ona wychodzi z tej rozmowy z takim myśleniem: kurczę, ale jestem niezwykły. Znacie takich ludzi? Ja znam takich ludzi. Mieliśmy takiego ojca, już nie żyje, Joachim Badeni. Niektórzy pewnie go kojarzycie. Dosyć znany Dominikanin. Umarł, jak miał 97 lat. Joachim to był absolutnie święty człowiek. Miał takie coś, że jak się z nim siadało, przychodziło się do niego i tam coś mu się mówiło i człowiek był na przykład w strasznie złym stanie. Joachim potrafił powiedzieć 3 słowa i spojrzeć, że tak powiem, w odpowiedni sposób. Ja wychodziłem ze spotkania z Joachimem z takim przekonaniem: kurde, ale jestem niesamowity. W takim sensie ja jestem jakimś w ogóle pięknym człowiekiem. On tak na mnie patrzy i tak do mnie mówi. Takie rzeczy o mnie mówi, że ja muszę być niezwykły. Kim była Tabita? Tabita była kobietą, która potrafiła każdego człowieka otaczać właśnie czymś takim. Co mówi ten chłop, kiedy mówi, że ona ma płaszcz z włosów? Tam tak jest napisane po hebrajsku. Mówi, że jej kobiecość polega na tym, że każdego, kogo ona spotyka, to ona mu płaszcze szyje. Czyli ona go otacza chwałą. Drogie panie, czy kiedy spotykacie ludzi bliskich, w sensie męża, dzieci, ale też niebliskich, w robocie, gdziekolwiek, to ludzie po spotkaniu z wami wychodzą z przekonaniem, że są niezwykli, czy wychodzą z przekonaniem: o matko, muszę być beznadziejny, skoro mi takie rzeczy powiedziała i tak na mnie patrzyła i tak się względem mnie zachowywała. Drogie panie, to jest jedna z waszych największych zdolności i zadań jako matek. Co znaczy być matką dla swojego dziecka? Otoczyć swoje dziecko płaszczem. Wasze dziecko, i to jest wasze zadanie jako mamy, musi wyjść z domu z takim przekonaniem, że jest po prostu całe chwalebne. Że wszystko w tym dziecku jest super. Że to dziecko jest absolutnie niezwykłe. Wiecie, drogie panie, ile potraficie tutaj zrobić spustoszenia w życiu swoich dzieci? Jednym słowem, jednym gestem, jakimś osądem? To jest taka bardzo prosta historia. Jak miałem 12 lat i wracałem ze szkoły, to byłem świadkiem pobicia chłopaka na ulicy. I ktoś mnie podał na policję, że widziałem to zdarzenie. Co nie, no jako świadka wydarzenia. I do mnie do domu przyszło zawiadomienie z policji, nie? Że tam Adam Szóstak jest wezwany na policję tego dnia, taka godzina, co nie? Moja mama, jak zobaczyła tą kartkę, bo to przyszło oczywiście na adres domowy, No fakt, że miała pewne powody z wcześniejszych różnych wydarzeń w moim życiu, żeby spodziewać się różnych rzeczy, wyjechała do mnie z tą kartką z jednym zdaniem. Ty cholerny kryminalisto. Bo była przekonana, że po prostu ja coś tam zrobiłem, nie? Więc ja tam coś próbowałem tłumaczyć, że nic nie zrobiłem, że w ogóle to nie wiem, o co chodzi i tak dalej. A tak zawsze mówiłem, nie? Więc zabrała mnie na policję, pojechaliśmy na policję. Oczywiście na policji okazało się, że nic się nie stało, no tylko, że po prostu byłem świadkiem, no i muszę powiedzieć, co widziałem, co nie? No więc powiedziałem, co widziałem i tyle, po sprawie. I słuchajcie, mam dzisiaj tam te 36 lat, nie? Mam z moją mamą doskonałą relację w tej chwili. Było kiedyś źle, teraz jest świetnie. Mamy bardzo dobrze poukładaną relację, bardzo się kochamy, w ogóle jest super. Natomiast mimo to, w mojej głowie, jak tylko cokolwiek zaczyna, że tak powiem, między nami trzeszczeć, w mojej głowie natychmiast się pojawia zdanie, ty cholerny kryminalisto. I moje serce jest gdzieś wewnętrznie przekonane, że ona tak o mnie myśli. Mimo, że ja wiem, że tak nie jest. Mówiąc krótko, moja mama, kiedy miałem 12 lat w tamtym wydarzeniu, nie otoczyła mnie płaszczem chwały. Wręcz odwrotnie, odarła mnie z pewnego płaszczu. Drogie panie, wy jako mamy macie właśnie to jako najważniejsze zadanie. I to oczywiście nie polega na tym, że jeżeli wasze dziecko, nie wiem, właśnie zmasakrowało młotkiem kolegę z klasy, to wy macie mówić, ale super, syneczku, w ogóle otoczę cię. Nie, to mam nadzieję, że rozumiecie, że to nie w tym rzecz. To nawet kiedy karcicie swoje dziecko, nawet kiedy mu zabraniacie robić różnych rzeczy, nawet kiedy mówicie, coś jest złe i tego ci nie wolno, to czy to dziecko dostaje od was taki bardzo jasny komunikat, że jest kochane? Że to, co robi, to wcale nie zmienia waszej miłości do niego? Ja wiem, że wy to wiecie, ale czy ono to wie? Więc tylko czy otaczacie swoje dzieci nieustannie, uwaga, swojego męża też, płaszczem chwały? Drogie panie, to jest wasze główne zadanie jako matek. Wiecie, że ludzie, czy wy znacie chociaż trochę jakiejś takiej psychologii rozwojowej dziecka, czy nie? To jest w ogóle strasznie ciekawe. Ja nie wiem, czy wiecie, że każdy człowiek jak dorasta, mogę taką dygresję, dacie radę jeszcze, nie? Jak dorasta, ma mniej więcej trzy takie etapy. Pierwszy jest w okolicach 4-5, wtedy kiedy człowiek zaczyna myśleć tak już w sensie, że kojarzy rzeczywistość. Drugi jest w okolicach właśnie 10-12, kiedy się wchodzi w takie myślenie o sobie jako ja, osobnym. I trzecie jest w okolicach tam 17, jak się wychodzi z domu, w takim sensie jak człowiek szuka swojej własnej drogi osobnej od rodziców. Są takie trzy momenty w życiu rozwojowym dziecka, kiedy dziecko musi na tym etapie dostać maksymalny ładunek akceptacji. Jeśli nie dostaje, to zostaje w tym wieku. Rozumiecie, o co chodzi? Czy mamy potem na przykład 30-latka, który ma 6 lat? W takim sensie jego serce ma ciągle 6 lat, bo w tamtym okresie nie dostało tej akceptacji i to jest 6-latek. Dlaczego na przykład, drogie panie, czasem macie mężów, macie takie wrażenie, że macie dzieci jako mężów? Że oni są tak niedojrzali? Bo on ma 6 lat. W sensie jego serce ma 6 lat. Jego 6-letnie serce ciągle czeka, aż mama i tata zaakceptują. Dlaczego jest tak wiele kobiet, które są jakby niewolniczo uzależnione od jakiegoś mężczyzny? Bo ich serce ma 6 lat i ono czeka na akceptację. Mamy, drogie, oczywiście to tak samo dotyczy tatów, nie? Tylko że w tej chwili mówię do mam. Drogie mamy, wasze zadanie to jest dać swojemu dziecku w wieku 6, 12, 17 lat cudowny płaszczyk chwały. Ono musi wyjść z domu z takim przekonaniem. Mam oczywiście błędy i wady, to wiadomo, mama mi o tym mówi, co tam jest nie tak we mnie, ale jestem w ogóle po prostu cudownym dzieckiem swoich rodziców i swojej mamy. Wiem, że jestem w ogóle cudem chodzącym. To macie jako zadanie, drogie panie. To jest otaczać kogoś płaszczem chwały. Dobra, i lądujemy. O matko, późno. Bardzo krótko. On kiedy tam opowiadał już te wszystkie włosy, oczy, zęby, to mówił o jeszcze jednej rzeczy. Takiej bardzo krótkiej. Mówi, wargi twoje jak wstążeczka purpury. Po hebrajsku tam jest dosłownie, to można by tłumaczyć, że on mówi, wargi twoje jak stróżka krwi. W sensie wstążeczka purpury, to zresztą to się tak kojarzy, nie? Wstążka purpury, nie? Wstążka czegoś czerwonego. To jest jak stróżka krwi. Z czym wam się kojarzy stróżka krwi? Zauważyliście wyobrażenia Pana Jezusa na krzyżu zazwyczaj? Nie pokazuje się na krzyżu Pana Jezusa takiego skatowanego, nie? W sensie takiego, jaki był na przykład na pasji, nie? Kojarzycie pasję Gibsona. Tam widać, co naprawdę zrobiono z ciałem Pana Jezusa. Nie? Na krzyżach nie ma oczywiście takiego zmaltretowanego człowieka, tylko zazwyczaj Pan Jezus ma po prostu przebite dłonie i tam z dłoni jakaś stróżka krwi płynie. Nie? Albo płyną mu stróżki krwi z korony cierniowej. Nie? Nie mamy takiej totalnej, no bo to byłoby aż trudno patrzeć, nie? Na taki wizerunek. Znaczy, to jest dokładnie to, co on mówi. Ja wiem, mówi, że w tobie jest taka część, jest jakby taka twoja właściwość, gdzie ty jesteś taka, jakby właśnie płynęła ci stróżka krwi. To się oczywiście wiąże z pewną ofiarą, nie? No Pan Jezus na krzyżu to jest nic innego, jak ktoś, kto oddał swoje życie z miłości. Znaczy, co to znaczy, drogie Panie? Macie w sobie taką cechę, której dzisiejszy świat absolutnie nie akceptuje i próbuje wam powiedzieć, żebyście się jej wystrzegały. Ta cecha to się nazywa oddawanie życia za tych, których się kocha. Gdzie wam będzie mówił cały świat i też tak żyjemy w takiej kulturze coraz bardziej. Ja to nie chcę oczywiście narzekać na świat, nie o to mi chodzi. Tylko żyjemy w takim czymś, że nam się mówi nie rezygnuj z siebie. Nie rezygnuj z różnych ważnych rzeczy wtedy, kiedy musisz się poświęcić dla kogoś. I oczywiście, drogie Panie, ja zdaję sobie sprawę, że jest takie poświęcanie, które jest chore, które jest głupie, to jasne. Ja wiem, że część z was słyszy, jak to mówię, na przykład, że aha, czyli jeżeli mam na przykład jakiegoś tam kretyna męża, który mnie leje, to ja mam się tutaj poświęcać. Tak nie, ja tego zupełnie nie mówię, a broń Boże. Jak masz takiego męża, to go wyrzuć z domu albo odejdź. Nie o tym mówię. Tylko, drogie Panie, jak będziecie stawały przed takimi wyborami, że albo wy, albo coś dla waszych dzieci, albo wy, albo coś dla waszego męża i trzeba będzie coś stracić. Ja wiem, że to trudne, ale drogie Panie, weźcie się, nie bójcie tego. Jest w ogóle coś dziwnego, ja mam takie wrażenie, że my w Kościele musimy się nawzajem przekonywać do tego, że warto oddawać życie za kogoś. Ludzie, z tego chrześcijaństwo jest zrobione. Wiecie, jak Pan Jezus powiedział, że jaka jest największa miłość na świecie, nie? Jezus powiedział, nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, tak? Tak powiedział. Nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Kto jest twoim pierwszym przyjacielem? Mąż. Nie śmiejcie się. Kto jest waszym drugim, trzecim, czwartym przyjacielem? Dzieci. A jeżeli jesteście w ogóle chrześcijanami, to zasadniczo każdy człowiek, którego spotykacie, to jest wasz przyjaciel. Dlaczego my, chrześcijanie, musimy się przekonywać do tego, że warto oddać życie za przyjaciół swoich? Drogie Panie, będą wam mówiły w tym świecie wszelkie możliwe strony, media i tak dalej. Nie róbcie tego. Postawcie sobie siebie jako w ogóle, realizujcie się. Ja nie mówię, że macie się nie realizować, ale jak będziecie stawały przed takim wyborem, stracić coś dla siebie albo kochać, dziecko, męża, kogokolwiek, i to będzie może coś trudnego do kochania, a zróbcie to. I oczywiście po drugiej stronie powinno być dokładnie tak samo, nie? Ja nie mówię, że to ma być wasza strona, a on tam, pan i władca, se siedzi, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie to mówię. Po drugiej stronie, ze strony mężczyzny, powinno być dokładnie tak samo. Ale, drogie panie, nie bójcie się tego. Chociaż ja jestem przekonany, że wam de facto to nie trzeba tego mówić. Że rzeczywiście facetowi takie coś trzeba tuc do głowy, bo my tego nie rozumiemy. Ale wy to doskonale wiecie. Tylko po prostu coraz częściej świat próbuje was przekonać, że jest inaczej. Jezus powiedział, że przyszedł na ten świat nie po to, żeby mu służono, ale żeby służyć. I jemu to jakoś nie przeszkadzało, że tego sobie mówił. A ja mam wrażenie, że my chrześcijanie boimy się takich zdań, żeby powiedzieć, ja w małżeństwie nie jestem od tego, żeby mi służono, tylko żeby służyć. Czujecie już jakieś takie coś, tak coś jest nie tak? Bo może tylko ja tak mam, że my się już boimy takich zdań. Że my już od razu czujemy tak, aha, czyli to jakoś tak uwłacza mojej godności, tak? Bo ja będę służyć. Jak powiedziała Maryja, najcudowniejsza kobieta świata, kiedy zakończył się dialog zwiastowania. Czyli właśnie po tym, kiedy właśnie sobie uzmysłowiła, że jest najfajniejszą kobietą świata, że dostała od Pana Boga najbardziej genialną misję, jaką tylko mogła dostać, to co powiedziała na końcu? Oto ja, sługa pańska. Ona się tego nie bała. Właśnie ta jej kobiecość, to jej piękno, ta jej moc była w stanie zrobić nie takie coś. Mówi, dobrze, to ja całe swoje życie w takim razie będę służyć. Nie bójcie się tego. Mówię, to nie znaczy oczywiście, że macie stać się ofiarami w jakichś tam chorych sytuacjach. Ja nie o tym mówię. Mam nadzieję, że mnie tu rozumiecie, że ja was nie zachęcam do tego. Tylko nie bójcie się stracić siebie kochając. Wtedy jesteście absolutnie najcudowniejsze. Naprawdę. Wtedy jesteście jak Pan Jezus po prostu. Jesteście jak boska interwencja wtedy. No tak, no on był boską interwencją, a zainterweniował w ten sposób, że oddał życie za tych, których kochał. Więc weźcie się tego, nie bójcie. Dobra? Jak zawsze. Drogie Panie, Bardzo chciałbym was prosić, żebyście spróbowały w to wszystko uwierzyć. Szczególnie w to pierwsze, że naprawdę jesteście tak wyjątkowe. Nie bądźcie tutaj ateistkami, dobra? W sensie względem własnego piękna, własnej niezwykłości, własnej siły, własnej dominującej roli w tym świecie. Nie bądźcie tutaj niedowiarkami, tylko uwierzcie, że tak jest. Żeby się nie skończyły, tak jak w tym dowcipie, którym teraz zakończę, żeby nie było tak ponuro, przychodzą ateiści do nieba, znacie to? Pukają tam do bram raju, święty Piotr wychodzi, mówi, czego tam? No my jesteśmy ateistami, nie wierzymy w Boga, chcieliśmy do nieba, nie? Święty Piotr taki lekko skonfundowany, no bo co to robić? Idzie do Boga, mówi, Boże, słuchaj, ateiści przyszli, mówi tam, co mam im powiedzieć? A Bóg tak nie myśli, mówi, powiedz im, że mnie nie ma. Więc drogie panie, nie bądźcie ateistkami. Macie to wszystko w sobie i absolutnie nie potrzebujecie, że wam ktoś to udowadniał. Rozszerzenie tego tematu, o którym wam to mówię, w sensie cały ten hymn o kobietach, ze wszystkimi potem częściami kobiety, jest na Pachnidłach, których tam jeszcze ze 3 egzemplarze zostały, i na Judycie. W sensie Judyta jest o tym właśnie, że kobieta nie potrzebuje nikogo do tego, żeby znaleźć swoje własne piękno. Tyle na dzisiaj. Jeżeli tylko jeszcze będziecie mieli trochę siły i zniesiecie jeszcze kolejny dzień ze mną, to was zapraszam jutro. Jutro chciałem wam opowiedzieć o tym, czym jest miłość. W takim sensie miłość to są... Niektórzy z was to oczywiście pewnie znają, bo tam już słuchaliście tysięcy rzeczy, które gadałem. Miłość to są 4 składniki i spoiwo. I chciałem wam jutro po prostu opowiedzieć o tym, na czym polega miłość. Jak się buduje miłość między mężczyzną i kobietą, to o co w tym chodzi? Znaczy, co trzeba zbudować, żeby to była miłość? Czyli mamy już tego prawdziwego faceta. Mamy prawdziwego faceta, mamy prawdziwą kobietę i teraz jak to złożyć do kupy, żeby to działało i żeby to się kochało. O tym będzie jutro, więc jeśli tylko będziecie mieli trochę jeszcze czasu, to was zapraszam. Zostały jakieś śladowe ilości tamtych płyt jeszcze. Bardzo was zapraszam, tam szczególnie zostało dużo tego Noego. Nie wiem, dlaczego ludzie nie chcą tego Noego, bo to są chyba najfajniejsze rekolekcje, jakie powiedziałem w życiu. Naprawdę, bardzo je kocham. Tam jest o płaszczu, którym przykryto Noego, to bardzo piękna rzecz. Można tam zajrzeć. Jeżeli to wszystko kupicie dzisiaj, to wtedy, ale to musicie kupić. Jak nie kupicie, to nie, ale jak kupicie, to jutro jest to taka Justyna w Londynie, która też sprowadziła moje płyty i ona przyjedzie jeszcze z płytami, w sensie z tymi, których już brakło. Ale to musi to pójść, co jest dzisiaj, nie? Jak nie pójdzie, to nie. Nie, no oczywiście żartuję, mam nadzieję, że wiecie, nie? Ale jeżeli ktoś miałby ochotę, to bardzo zapraszam, żeby tam zajrzeć. Przyjmijcie, proszę, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ja mam tylko taką prośbę, tam ten pan z kamerą, który wczoraj dzisiaj nagrywał, może do zakrystii przyjść? Super, przyjdź.